Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Jak uczyć się modlitwy z psalmów, mówił papież na audiencji ogólnej.
Polaków Benedykt XVI zachęcił do głębokiej wiary w eucharystyczną obecność Chrystusa.
Ukraińcy modlą się za ofiary hitleryzmu i stalinizmu.
22 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Księga psalmów została nam dana, abyśmy z niej uczyli się modlić, tak jak dzieci uczą się mówić od swych rodziców. Tradycja żydowska przypisuje autorstwo tej księgi Dawidowi, pokazując w ten sposób, że modlitwy te wyrastają z głębokiego doświadczenia życiowego. Mówił dziś Benedykt XVI w kolejnej katechezie o modlitwie. Papież zapowiedział, że po omówieniu modlitw głównych postaci Starego Testamentu przejdzie teraz do księgi psalmów. Dzisiejsza katecheza była ogólnym wprowadzeniem do tej biblijnej księgi i została streszczona również po polsku.
Psalterz, zbiór 150 psalmów, można uznać za formularz modlitwy, który tradycja biblijna przekazuje wierzącym, aby stały się ich modlitwą, ich sposobem zwracania się do Boga i nawiązywania z Nim osobistej więzi. W tej księdze znajduje wyraz całe ludzkie doświadczenie, cała gama uczuć towarzyszących egzystencji człowieka. W psalmach znajduje wyraz radość i cierpienie, pragnienie Boga i poczucie własnej niegodności, szczęście i odczucie opuszczenia, ufność w Bogu i bolesne osamotnienie, pełnia życia i lęk przed śmiercią. Psalmy nie tylko uczą modlitwy. W nich Słowo Boże staje się słowem modlitwy, którą podejmuje modlący się. Jest to więc modlitwa szczególna, bo pochodząca wprost z natchnienia Ducha Świętego. Kto modli się psalmami, mówi do Boga słowami samego Boga. Zwraca się do Niego Jego językiem.
Papież przypomniał też świadectwa Ewangelii, które pokazują, że również Jezus modlił się psalmami. Tym samym sięgając dziś po te teksty, włączamy się również w modlitwę Chrystusa i modlimy się razem z Nim, podkreślił Benedykt XVI.
Księga Psalterza została dana Izraelowi i Kościołowi właśnie po to, aby pozwolić ludowi na włączenie się w ten śpiew. Rzeczywiście, psalmy uczą nas modlitwy. Coś podobnego ma miejsce, gdy dziecko zaczyna mówić, to znaczy uczy się wyrażania swoich uczuć, emocji i potrzeb słowami, które nie należą do niego w sposób wrodzony, ale których uczy się od swoich rodziców i otaczających je osób. Pragnie ono przekazać swoje własne doświadczenie, ale środek wyrazu należy do innych. Krok po kroku przyswaja go sobie, a przyjmowane słowa stają się jego słowami. Poprzez nie uczy się także pewnego sposobu myślenia i odczuwania, zyskuje dostęp do całego świata pojęć i w nich wzrasta, nawiązuje relacje z rzeczywistością, z ludźmi i z Bogiem. Tak samo dzieje się z modlitwą psalmami. Są nam one dane, abyśmy nauczyli się zwracania do Boga, komunikowania się z Nim, mówili Mu o sobie Jego słowami.
Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do jutrzejszej uroczystości.
Jutro przypada uroczystość Bożego Ciała. W czasie mszy świętych w sposób szczególny będziemy przeżywać tajemnicę przyistoczenia chleba i wina w ciało i krew Chrystusa i przejmować komunię świętą. Podczas nabożeństwa i procesji będziemy adorować Jego rzeczywistą, sakramentalną obecność pośród nas. Niech to uroczystość rozpali w nas cześć i miłość do Eucharystii, niewyczerpanego źródła łaski. Niech Bóg Wam błogosławi.
Członkiem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich papież mianował kijowsko-halickiego arcybiskupa większego Światosława Szewczuka, pełniącego ten urząd od 3 miesięcy. Obok kardynałów, wśród których jest też poprzedni zwierzchnik ukraińskich grekokatolików Lubomir Huzar, członkami tej watykańskiej dykasterii są m.in. patriarchowie i arcybiskupi więksi kierujący katolickimi kościołami wschodnimi.
Za ofiary zarówno hitleryzmu, jak i stalinizmu modli się dziś chrześcijanie i wyznawcy innych religii na placu Michajłowskim w Kijowie. W centralnych obchodach Dnia Pamięci uczestniczyli przedstawiciele Kościoła grecko- i rzymskokatolickiego, wszystkich trzech ukraińskich cerkwi prawosławnych, Ormian i protestantów, a także Żydów i muzułmanów. Podobne uroczystości urządzono we Lwowie.
Inicjatywa obchodów 70. rocznicy ataku hitlerowskich Niemiec na Związek Sowiecki jako międzywyznaniowego dnia modlitwy za ofiary obu reżimów totalitarnych wysunęli biskupi grecko-katoliccy. Podjęła ją Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych. Na kijowskim placu Michajłowskim zebrało się kilka tysięcy osób. Wypowiedział się m.in. kijowsko-halicki arcybiskup większy Światosław Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przypomniał, że przed 70 laty oba nieludzkie reżimy, hitlerowski i stalinowski, ukazały swe prawdziwe oblicze. Polała się krew licznych niewinnych ofiar. Arcybiskup wezwał też do pojednania i do modlitwy za krzywdzicieli. Dzisiejsza manifestacja w Kijowie miała charakter religijny, a nie polityczny. Dlatego zadbano, by nie było na niej symboli partyjnych, a tylko ukraińskie niebiesko-żółte flagi państwowe z żałobnym kirem. Dawniej rocznice te wykorzystywano politycznie, pamiętając jedynie o hitlerowskiej napaści na Związek Radziecki, a zapominając zbrodnie stalinizmu.
24-godzinna modlitwa wyznawców różnych religii za ojczyznę towarzyszy obchodom 20. rocznicy odzyskania niepodległości przez Słowenię. Inicjatywa ta połączyła cztery największe wspólnoty religijne – katolików, prawosławnych, protestantów i muzułmanów. W katolickich parafiach trwają dziś nowenny za ojczyzny, a wczoraj przeżywały one dzień postu. Zwierzchnicy religijni podpisali także wspólną deklarację, w której przypominają podstawowe wartości, na jakich Słowenia winna budować przyszłość. Duchowni podkreślają, że fundamenty każdego narodu to poszanowanie godności każdego człowieka, roli rodziny oraz wolności religijnej. Stosunek państwa do wyznań w Słowenii najlepiej oddaje osoba dyrektora rządowego biura do spraw religijnych. Od 2 lat funkcję tę z nominacji premiera sprawuje Aleś Gulicz, kontrowersyjny założyciel Bractwa Satanistycznego o antyklerykalnych poglądach. Episkopat przypominał wielokrotnie, że dla dobra kraju rząd powinien rozwiązać najpilniejsze kwestie w relacjach ze wspólnotami religijnymi.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Egipskie władze ujawniły szczegóły nowego prawa o budynkach sakralnych. Według pierwotnych zapowiedzi miało ono ułatwiać budowę kościołów. Nowy porewolucyjny establishment zebrał już za nie wiele pochwał w całym chrześcijańskim świecie. Okazuje się jednak, że prawo to nie poprawia sytuacji chrześcijan. Pozwolenie na budowę wciąż będzie bowiem zależało od arbitralnej decyzji władz. Ponadto ustawa określa minimalny rozmiar nowych świątyń na 1000 m².
Już teraz wiadomo, że chrześcijańską mniejszość nie będzie stać na tak wielkie kościoły, których zazwyczaj nie potrzebuje. W mieście trudno jest znaleźć tak wielki teren pod budowę, a na wioskach kościoły z reguły nie przekraczają 200 m², podkreśla ksiądz Greich Grafik, rzecznik prasowy Kościoła katolickiego. W jego przekonaniu ustawa została napisana z myślą o muzułmanach. Chrześcijan zaś, tak jak poprzednio, zdaje się na łaskę władz. W nowym prawie nie podano bowiem żadnych obiektywnych kryteriów, które mają decydować o przyznaniu pozwolenia na budowę świątyni.
Chrześcijanie mogą skorzystać na przemianach w Maroku. W projekcie reform konstytucyjnych zapowiedzianych pod wpływem zamieszek przez króla Mohameda VI znalazła się również wolność religijna. Miejscowe źródła przypominają jednak, że formalnie nic się nie zmieni. Wolność wyznania przewidziana jest również w aktualnie obowiązującym prawie. Problemem jest jej faktyczne respektowanie. Maroko sprzeciwia się bowiem zdecydowanie chrześcijańskiej działalności misyjnej, zezwala natomiast na islamski prozelityzm. W ostatnich 2 latach władze wydaliły z kraju pod zarzutem prozelityzmu 150 chrześcijan. Według oficjalnych statystyk na 27 milionów obywateli w Maroku katolików jest jedynie 27 tysięcy.
Podczas niedawnej wizyty w Wietnamie papieski delegat w tym kraju arcybiskup Leopoldo Girelli odwiedził emerytowanego metropolity Hanoi. 58-letni arcybiskup Joseph Ngo Quang Kiet przebywa od sierpnia ubiegłego roku w odległym 70 kilometrów od stolicy klasztorze Cystersów. Kiedy kierował stołeczną diecezją, broniąc praw kościoła i wiernych, był wielokrotnie przedmiotem nagonek rządowej prasy. ponad rok temu został zmuszony do rezygnacji i leczył się później w Stanach Zjednoczonych. Papieski delegat był u niego z grupą księży w sobotę, w ostatnim dniu swego pobytu w Wietnamie.
Opiekunki osób starszych powinny mieć godną zapłatę i legalny status pracy. Taki postulat wysunęli uczestnicy kongresu Caritas Internationalis, który zakończył się we Fryburgu Bryzgowijskim. Na południe Niemiec zjechali się eksperci, naukowcy i pracownicy Caritas oraz innych organizacji społecznych z 17 krajów Europy.
Według informacji Caritas International w samych tylko Niemczech pracuje nielegalnie prawie 200 tysięcy kobiet z Europy Wschodniej, część z nich jako pomoc w gospodarstwie domowym, część dodatkowo w opiece nad osobami starszymi. Chociaż liczba pracujących w Niemczech Polek ze względu na polepszającą się sytuację ekonomiczną w Polsce maleje, to wciąż szacuje się, że 100 tysięcy Polek podejmuje tę pracę na czarno. Co prawda już od 2002 roku mogą one pracować legalnie, jednak niskie oficjalne płace, wysoka biurokracja, podatki i ubezpieczenia powodują, że taka oferta przestaje się opłacać. Sytuacja kobiet z Ukrainy, Rumunii czy Mołdawii komplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ nie mają one zezwolenia na pracę. Anna Waldhausen z Caritas International powiedziała Radiu Watykańskiemu, że aby zmienić warunki pracy kobiet z Europy Wschodniej, należy zrozumieć mentalność krajów ich pochodzenia. Z badań organizacji wynika, że paradoksalnie coraz więcej kobiet opuszcza, a czasem wręcz zaniedbuje swoje własne rodziny, by zarobić na Zachodzie na ich przeżycie. Tymczasem zapotrzebowanie na opiekę domową w krajach zachodnich rośnie. Według sondaży unijnych 9 na 10 Europejczyków woli fachową opiekę w swoim domu niż mieszkanie w domu starców. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Dla około 5 milionów uczniów w Polsce rozpoczęły się wakacje. Czas zatem pomyśleć o letnim wypoczynku. Bogatą ofertę przygotowało w tym roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Rajd dla życia, miasteczko modlitewne, kajakowy patrol świętego Franciszka czy survival z gromem to tylko niektóre letnie inicjatywy KSM-u. Jak powiedział Rafał Siwek, przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, organizacja zabiega co roku o dofinansowanie poszczególnych inicjatyw, by także dzieci z ubogich rodzin mogły wziąć udział w koloniach i obozach.
Cena w porównaniu do tych cen, które są proponowane przez biura podróży czy inne instytucje, jest naprawdę dużą różnicą. Przykładem tego są warsztaty z robotyki, gdzie dzieci przez 10 dni uczestniczą w takich specjalnych warsztatach, gdzie konstruują z takich nowoczesnych narzędzi edukacji, jakim jest Lego Mindstorms, roboty. I przez 10 dni budują te roboty, programują je, uczestniczy w tym tylko 16 osób i turnus kosztuje 550 zł.
Więcej informacji o letnich wyjazdach z KSM można znaleźć na stronie www.wakacjezwartościami.pl. Delegaci oddziału warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy spotkali się dziś z arcybiskupem Henrykiem Hozerem. W czasie półgodzinnej rozmowy ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej udzielił dziennikarzom kilku cennych wskazówek. Zachęcał ich również do podejmowania pracy w mediach niszowych, bo także za ich pośrednictwem możemy docierać do odbiorców z dobrą nowiną.
Powinni się dziennikarze w swojej pracy kierować prawdą, najlepiej obiektywną. Powinni się kierować odwagą i inteligencją. Jeżeli te trzy wyznaczniki zgromadzą w jedno, będą skuteczni, będą prawdziwi, będą wiarygodni.
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy działa w całej Polsce. Jego patronem jest święty Franciszek Salezy.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.